Gościem Radia Maryja jest pan Filip Frąckowiak, radny stolicy Warszawy. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, ojcze, dzień dobry państwu.
Panie Filipie, szokujące skutki zrzutu ścieków do Wisły. Wody Polskie informują, że do rzeki trafiło ponad 5 miliardów litrów ścieków, w tym 300 ton azotu, 300 ton, 30 ton fosforu trafiło po kolejnej awarii kolektora między 29 sierpnia a 22 września. Wielkość ładunku ścieków oraz ich czas ekspozycji mogą mieć wpływ na miejsca występowania ptaków czy ryb chronionej prawnie różanki. W wyniku zrzutu tworzyły się zastoiska beztlenowe z ogromną ilością biogenów. Bardzo dużo innych obszarów zostało w ten sposób zanieczyszczonych, między innymi Dolina Dolnej Wisły, Dolna Wisła Nieszawka, Kampinoski Park Narodowy czy Chełmiński Park Krajobrazowy. Tak czytamy w opracowaniu przekazanym do Polskiej Agencji Prasowej. Jak pan to, czy państwo to komentujecie, no bo na początku września w końcu warszawski ratusz przedstawił plan naprawy Czajki. Mają zostawać zrealizowane w ciągu kilku miesięcy. Są trzy takie kroki. Pierwszy krok zrobiony, aczkolwiek trwał znacznie dłużej niż za pierwszym razem. Powinniśmy być lepiej chyba przygotowani do takiej sytuacji, chyba że jej nie przewidywaliśmy.
Proszę ojca, szanowni państwo, nie ulega żadnej wątpliwości, że Wisła została znacząco zatruta przez zrzut tych ścieków, który powstał z winy awarii. Awaria jest jednak nie wypadkiem, ale wypadkiem przy pracy. Co to oznacza? To oznacza, że po zeszłorocznej awarii Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, kierujący nim prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, pan Rafał Trzaskowski, nie dołożyli wszelkich starań, aby naprawa była wykonana w sposób właściwy, nie powtórzyła się sytuacja, jaka miała miejsce w roku 2019. Mówiąc, że nie dołożono wszelkich starań, mam na myśli to, że do tej drugiej awarii doszło. Gdyby Warszawę, ten kolektor właściwie zabezpieczono, do tej awarii by nie doszło. Do dzisiaj nikt nie wie, co było przyczyną tej drugiej awarii, która doprowadziła niemal do rozsadzenia tych kolektorów.
Czyli mamy rozumieć, że państwo jako radni pytają i nie dostają odpowiedzi na to, tak?
Nie dostajemy odpowiedzi. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, że dostajemy odpowiedzi wymijające, włącznie z tym, jaką otrzymujemy odpowiedź na temat stanu chemicznego, biologicznego Wisły. Odpowiedź brzmi, że już po 500 metrach od tego miejsca zrzutu stan biochemiczny Wisły jest zadowalający, satysfakcjonujący i właściwie nie zmienił się od czasu awarii. Co to oznacza? Niektórzy nawet komentują to z takim przymrużeniem oka, choć nie wiem, czy ta sytuacja akurat to najlepszy moment na to, ale tylko, to by oznaczało...
Tylko nie wiem, czy tu miejsce na mrużenie. Tu nie można puszczać do nikogo oka, no bo to naprawdę jest sytuacja poważna. Gdzieś oglądałem takie rankingi czy wyliczenia, że to jest największa katastrofa na świecie. Żadnej innej z tym nie można porównać, jeżeli chodzi o ilość wlanych ścieków do wody. Można powiedzieć tak po prostu do rzeki, tak?
Tak, to prawda. Jeśli rzeczywiście nie jest według danych Miasta Stołecznego Warszawy, nie zmienia się ten stan biochemiczny rzeki, no to właściwie może nawet nie była potrzebna budowa całej tej oczyszczalni ścieków. No to jest oczywiście nieprawda i to jest kłamstwo o tym, że nie zmienia się stan biochemiczny, ponieważ skutki wśród fauny i flory zamieszkującej i Wisłę, czy też otaczającej, rosnącej na brzegach Wisły, żyjącej na brzegach Wisły, jest skutki widać. No, są i nie tylko śnięte ryby, ale w wyniku tego, o czym ojciec mówił, wspominając to obwieszczenie, te informacje pochodzącą z Wód Polskich, są po prostu beztlenowe miejsca w Wiśle. To jest bardzo niedobrze. Co się zaś tyczy kroków naprawczych...
Bo mówi się, że nowa, rozpocznie się budowa całkiem nowego przesyłu pod rzeką i jeszcze kolejny krok, eksperci sprawdzą, jak wykorzystać istniejący tunel, bo jeżeli to będzie trwało dłużej, ten przesył, budowa tego przesyłu pod Wisłą, no to też eksperci mówią, że na zimę chyba trzeba będzie zdemontować ten zabezpieczający teraz tą przeprawę pontonową z rurociągiem i nieczystości co dalej będą płynęły do Wisły?
No więc prezydent Rafał Trzaskowski nie zna innego rozwiązania niż te dwa, czyli naprawa kolektora, ale wiemy, że nie da się go naprawić w tak krótkim czasie. A zatem pozostaje ten główny projekt, który pan prezydent Trzaskowski w tej chwili forsuje, czyli budowa pod dnem trzeciego kolektora. To jest sprawa bardzo wątpliwa i bardzo zaskakująca, dlatego że jest...
Pytanie, ile to będzie kosztowało i jak długo będzie trwało?
Będzie trwało bardzo długo, choć prezydent Trzaskowski twierdzi, że około 3 miesięcy. To jest niemożliwe. Zarówno projekty takich infrastrukturalnych przedsięwzięć, projekty trwają bardzo długo. Wykonanie również trwa bardzo długo. Pan prezydent Trzaskowski również nie przedstawił informacji, jak zamierza ominąć kwestię przetargów, chociażby, bo to są kwestie prawne i być może są sytuacje nadzwyczajne, w których można ten przetarg pominąć. No niemniej jednak takiej informacji nie mamy. Budowa kolektora tego, który się dwukrotnie zepsuł, czy został przerwany, trwała latami. Więc dlaczego mamy wierzyć panu prezydentowi Trzaskowskiemu, że on kolejny trzeci kolektor zostanie zbudowany przez 3 miesiące, a jeśli zostanie zbudowany w ogóle, to czy będzie zbudowany rzetelnie? Bo to jest jeszcze kolejna wątpliwość.
No to nie jest kwestia, że my tutaj stoimy na brzegu i zacieramy ręce, żeby się nie udało, tylko no, żeby ktoś poważnie do sprawy podszedł, bo to nie dotyczy tylko Warszawy. Jak widzimy, że płynie Warszawa w stronę Bałtyku, a te biogeny również, część ich podlega jakiejś tam akumulacji, segmentacji, czyli to będzie miało realny wpływ również na to, co dzieje się w wodach Bałtyku, naszego morza. Więc to nie jest, że my tak kibicujemy, żeby się nie udało, tylko no pytamy, jakie są podejmowane działania, tak mi się wydaje, żeby sprawa się powiodła i żeby nie dochodziło do takiej sytuacji, czy do kolejnej katastrofy ekologicznej.
Tak, proszę ojca, szanowni państwo, chcę tu jasno powiedzieć, że zarówno radni Prawa i Sprawiedliwości w mieście stołecznym Warszawa, jak i rząd, chociaż odpowiednie czynniki rządowe już się w tej sprawie wypowiadały, chcą tę sprawę naprawić, pomóc i działać wspólnie. Oczywiście to dlatego wojsko współpracuje z miastem stołecznym Warszawa, żeby ten most pontonowy i rurociąg nowy położyć. Ale my jako radni, mimo że chcemy pomóc i to jest wspólna nasza sprawa, żeby to wszystko naprawić, nie możemy nie zadawać pytań prezydentowi Trzaskowskiemu, jakie są następne plany, jakie są konsekwencje prawdziwe tej awarii i jak pan prezydent chce to zrobić. Nikt, ani opinia publiczna, ani miasta nie zostało rzetelnie poinformowane. Przede wszystkim nie przez pana prezydenta, który zawsze zasłania się swoimi zastępcami, ale ci zastępcy również nie mówią pełnej, nie podają pełnej informacji. A zatem jestem przekonany, że tragiczne skutki tej awarii są jeszcze przed nami. To jest w ogóle problem całej Warszawy. Mam na myśli sposób zarządzania przez pana prezydenta, który zajmuje się sprawami zupełnie innymi niż realne potrzeby, niż kwestia prawdziwego zarządzania. No, ostatnio skierował pismo za pośrednictwem swojej zastępczyni, pani wiceprezydent Renaty Kaznowskiej, do burmistrzów warszawskich dzielnic, żeby upomnieli dyrektorów szkół, by ci nie zapraszali jedynie duchownych katolickich na uroczystości i różne upamiętnienia. No naprawdę, zarówno dyrektorzy, jak i nauczyciele znają swoich uczniów, wiedzą, jak stworzyć szkołę dobrą dla ucznia i otwartą. Nie potrzebują politycznych połajanek prezydenta Trzaskowskiego, nie potrzebują politycznych listów prezydenta Trzaskowskiego. Mówię o tym dlatego, że pan prezydent się lubuje właśnie w takich ideologicznych tematach, wywołuje tą wojnę ideologiczną. Niestety głównie w szkołach, a tutaj problemy kolejne, nie tylko Czajka, jest kolejna awaria ciepłownicza w Warszawie, czyli takie sprawy stricte samorządowe, one po prostu bardzo kuleją.
Wydaje się, że szkoła też czemu innemu służy, nie przepychaniu czegokolwiek, jakiegoś tam punktu swojego widzenia, tylko edukacji, wychowaniu, kształceniu młodego pokolenia, które podejmie się też odpowiedzialności i za siebie, i za Polskę, za tu szczególnie Warszawę, bo o niej mówimy. Panie Filipie, jeszcze mam jedno pytanie, bo przed chwileczką rozmawiałem z posłem Płażyńskim na temat wywiadu pani prezydent Dulkiewicz w niemieckim radiu Tramwaj o nazwie Danzig, kampania PiS przeciwko Gdańskowi. Chciałem zapytać, bo pojawiała się informacja, że jest jakiś pomysł pomnika, jaki Niemcy mieliby postawić w Polsce. No, wydaje się szczytna sprawa, tylko bo chcą nam podziękować za to, że przyczyniliśmy się do upadku muru berlińskiego.
Tak, rzeczywiście fundacja, niemiecka fundacja Adalbert Stiftung, fundacja świętego Wojciecha, jakby można było to przetłumaczyć, która powstała w 1989 roku i operuje na terenie także państw Europy Środkowej i Wschodniej, chce w centrum Warszawy postawić niewielki w gruncie rzeczy pomnik wdzięczności Polakom za wkład Polski w obalenie muru berlińskiego i zjednoczenie Niemiec. Rzeczywiście, jak ojciec powiedział, wydaje się to szczytna idea, ale jak zwykle to w szczegółach pojawiają się problemy, pytania. Otóż okazuje się, że w śródmieściu Warszawy będzie ta fundacja, ta będzie dzierżawić teren pod ten pomnik. Nie wiadomo jeszcze, jak duża będzie ten obszar, który mają dzierżawić. To oczywiście jest zaskakujące, bo pomnik jest w sumie niewielki. Gdybyśmy chcieli uhonorować polski wkład w obalenie komunizmu, no to chyba nie pomnikiem, który ma mieć 1,5 metra wysokości. To po pierwsze. Po drugie, stawianie pomnika wdzięczności Polakom, gdy w sercu Warszawy, gdy no, są zdecydowanie nieuregulowane te zaszłości, winy Niemiec z II wojny światowej, w miejscu, gdzie stały piękne budynki, kamienice, pałace, wszystko to zostało zburzone przez Niemców, jest delikatnie mówiąc nietaktem w mojej opinii. Natomiast jest jeszcze inna sprawa. No naprawdę Polacy doskonale znają rolę ojca świętego Jana Pawła II, Solidarności, generała Ryszarda Kuklińskiego w procesie obalania komunizmu, końca tej niewoli. Nie wiem, czy akurat Niemcy w drodze takiego pomnika który zresztą też ma dość nieciekawy kształt. Nie jest to nic nadzwyczajnego. Może mógłby to być fragment muru berlińskiego, na przykład, miałby swoją symbolikę, ale postawienie jakiegoś pomnika na miejscu, które jeszcze od Warszawy ma dzierżawić fundacja niemiecka, jest zaskakujące, szczególnie, że w projekcie uchwały jest napisane, że będą specjalne umowy między miastem stołecznym Warszawą a niemiecką fundacją, a nie znamy zapisów projektowych tych umów, więc przed nami jeszcze bardzo ciekawa dyskusja na Radzie Warszawy o tym, co to jest za pomysł, żeby niemiecka fundacja w taki sposób dziękowała Polakom za obalenie muru berlińskiego.
Dziękuję za rozmowę, dziękuję za komentarz.
Bardzo dziękuję, z Panem Bogiem.
Szczęść Boże, z Panem Bogiem. Naszym gościem był radny miasta stołecznego Warszawy Filip Frąckowiak.